Święci, nie robimy sprawdzianu przed tym ostatnim spotkaniem. Mam nadzieję, że to Was nie zasmuciło. W każdym razie zaczniemy to spotkanie od poselstwa. Potem, już na koniec tego spotkania, usłyszymy świadectwa i szczególną społeczność, bardzo zresztą ważną. Temat tego poselstwa brzmi przebudzenie objawione u proroków mniejszych. Sprawdziłem w słowniku słowo przebudzić. Oznacza ono przywrócić do życia. Chwała Panu, przywrócić do życia. Lub też przywrócić przytomność, reanimować. Znaczy to również udzielić zdrowia, wigoru, czy też ducha. Czyż nie potrzebujemy tego? Naszej istocie trzeba udzielić nowego zdrowia, wigoru, też ducha. Znaczy to również przywrócić do stanu używalności czy działania. Potrzebujemy przebudzenia, ożywienia dzień po dniu. Nie mówimy o jednorazowym ożywieniu, ani o takim raz na tydzień czy raz na miesiąc. Mówimy o ożywieniu dzień po dniu. Chciałbym zwrócić uwagę na początku, że werset, który o tym mówi, to werset 3.2a z Księgi Habakuka. Księga Habakuka 3.2a mówi o przebudzeniu. To słowa modlitwy. Tak się módlmy. O Jahwe, Twe dzieło niech ożyje, gdy czas nadejdzie. Tak się módlmy. Ożyw swoje dzieło, Panie, gdy czas nadejdzie. Chciałbym przypomnieć o czymś niezwykle drogocennym. Imię Habakuk znaczy objąć lub przylgnąć. Jakie ma to znaczenie? Że Bóg stał się człowiekiem, by objąć grzeszników, aby oni z kolei przylgnęli do Niego. Czyż nie jest to wspaniałe? Bóg zatem stał się człowiekiem, by objąć nas. Bóg staje się człowiekiem, by grzesznicy mogli do Niego przylgnąć i w ten sposób stawać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Nie możemy do Niego przylgnąć, jeśli On wpierw nas nie obejmie. Módlmy się zatem, Panie, obejmij mnie na tym spotkaniu. Chcę, Panie, przylgnąć do Ciebie. Znaczy to zatem objąć lub też przylgnąć. Zgadza się to z listem do Filipian 3:12-14. Paweł mówi tu, nie mówię, że już osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Paweł zatem powiedział, nie, że już osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę. W Grece słowo to oznacza również prześladować. Paweł, gdy był Szawłem z Tarsu, prześladował Kościół, miało to wydźwięk negatywny. Prześladował Chrystusa, miało to wydźwięk negatywny. Teraz prześladuje Chrystusa i ma to wydźwięk pozytywny. Chce pochwycić Go. W wersecie 12 zatem widzimy, że Chrystus nas pochwycił, schwytał. Czy nie cieszy Was to, że Chrystus nas schwytał? Chrystus nas złapał, wziął w posiadanie, schwytał, pochwycił, posiadł nas, byśmy mogli się Go uchwycić, pochwycić Go, objąć Go w posiadanie. Ma to wiele wspólnego z objęciem nas przez Pana i przylgnięciem przez nas do Niego. I tak Paweł powiedział o tym innymi słowy w wersecie 12. W wersecie 13 rzekł dalej, bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno czynię. jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Czyż nie jest to wspaniałe? Zapominajmy o tym, co za nami, a wytężajmy siły ku ogromnemu terytorium Chrystusa, które rozciąga się przed nami. Wytężajmy siły, by osiągnąć cel, jakim jest radowanie się w najwyższym stopniu Chrystusem, który jest naszym celem, by zdobyć nagrodę, czyli radowanie się w najwyższym stopniu Chrystusem w tysiącletnim Królestwie, do czego Bóg wezwał nas w górę w Chrystusie Jezusie. W taki inny sposób Paweł mówi o objęciu i przylgnięciu z innego punktu widzenia, w liście do Filipian 3:12-14. Dobrze, punkt A. Możemy rzec, że kwestia przebudzenia stanowi jądro w skorupce proroków mniejszych. Wcześniej powiedzieliśmy, że boska historia stanowi jądro, zaś dzieje ludzkości skorupkę. To synonim. Jeśli żyjemy w boskiej historii, to i w przebudzeniu. Jeśli trwamy w przebudzeniu, to i w boskiej historii. Żyjmy zatem w boskiej historii, w obrębie dziejów ludzkości. To przebudzenie jest wewnątrz. To jądro w skorupce ksiąg proroków mniejszych. W punkcie B czytamy, u Bożych wybranych zawsze było obecne dążenie do przebudzenia. Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, lecz przez wszystkie lata naszego życia chrześcijańskiego mieliśmy w sobie takie dążenie. Przytaczamy w tym punkcie Psalm 80, wersety od 18 do 20. Czytamy w nich, niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. To język poezji. Widzimy stąd, że musimy wywyższać Chrystusa. On jest mężem po prawicy Bożej. Cały nasz upadek, cała pustka bierze się z tego, że nie przyznajemy Chrystusowi należnego mu miejsca. Wywyższajmy zatem Chrystusa. Jeśli ma zaistnieć przebudzenie, wywyższajmy Go codziennie. Codziennie dawajmy Mu pierwszeństwo w naszej istocie. Uznajmy, że jest On wszystkim w naszym życiu i obierajmy Go za wszystko. To właśnie znaczy przyznawać Mu pierwszeństwo, uznawać Go za wszystko i obierać Go za wszystko w naszym życiu. Wersety te mówią dalej, nie odstąpimy już więcej od Ciebie. Ożyw nas, byśmy wzywali Twojego imienia. Podobają mi się te słowa. Panie, ożyw nas, byśmy wzywali Twojego imienia. Dalej jest powiedziane, Jahwe, Boże zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Zatem musimy przyznać Chrystusowi pierwszeństwo, jeśli mamy się przebudzić. Odpowiada to wersetom 25 i 26 z Psalmu 73. Kogo, prócz Ciebie, mam w niebie i na ziemi, oprócz Ciebie, w nikim nie mam upodobania. Wszyscy musimy tak powiedzieć przez wiarę. Kogo, prócz Ciebie, mam w niebie i na ziemi, oprócz Ciebie, w nikim nie mam upodobania. Choć ciało moje i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego i działem moim na wieki. To wersety 25 i 26 z Psalmu 73. Przechodzimy do punktu C. W Bożych oczach jedna osoba z grona Jego wybranych reprezentuje całość. Bóg zawsze uważa swoich wybranych za zbiorowe ciało. Oznacza to, że Habakuk i my stanowimy jedno, w jednej całości, którą są Boży wybrani. Gdy zatem Habakuk modlił się o przebudzenie, my również się modliliśmy. Taka modlitwa jest modlitwą wieczną. Aby praktykować ustanowiony przez Boga biblijny sposób spotykania się i służby, musimy doznać przebudzenia. Dlatego Pan prowadzi nas do praktykowania porannego przebudzenia. To dlatego musimy codziennie rano się ożywiać, przebudzać. Nie da się nam praktykować ustanowionej przez Boga drogi, jeśli nie będziemy ożywiać się co rano. Punkt pierwszy mówi, my wierzący powinniśmy podążać za wschodem słońca i ożywiać się oraz zaczynać od nowa co rano. Brat Samuel Chang był kochanym bratem. Słyszałem, jak któregoś razu, gdy inny brat miał zły dzień, powiedział do niego: bracie, nie martw się, po prostu idź spać, a rano będziesz mógł zacząć od nowa. Tak właśnie jest. Nie, żeby teraz już iść spać, możemy zaczynać na nowo 365 razy w roku. Co rano możemy mieć nowy start. Codziennie musi dla nas wschodzić słońce. Ten wschód słońca to ożywienie, przebudzenie. Minoru podkreślał werset 3:20 z Księgi Malachiasza w trakcie ostatniego spotkania. Dla was, czczących moje imię, zejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Kiedy dotykamy się Pana rano, dotykamy się Go jako słońca sprawiedliwości w jego skrzydłach. Jest uzdrowienie w promieniach słońca, w promieniach słonecznych jest uzdrowienie. Promienie te świecą w naszej istocie. Musimy pozwolić Mu, tak jak Minoru to powiedział, pozwolić, by latał w nas, nad nami, wokół nas, przelatywał przez nas i z nas wylatywał. W ten sposób doświadczać będziemy Jego wewnętrznego, organicznego uzdrawiania i przebudzenia dzień po dniu. Księga Przysłów 4:18 mówi: ścieżka prawych to światło poranne, schodzi, wzrasta, aż do południa. Księga Sędziów 5:31: a którzy Cię miłują, niech będą jak słońce, schodzące w swym blasku. Bardzo mi się to podoba. Tak się módlmy: Panie, chcę kochać Cię bezgranicznie. Uczyń mnie podobnym do słońca, które wschodzi w swym blasku. Na koniec, w królestwie, w tysiącletnim królestwie, sprawiedliwość będzie świecić niczym słońce w królestwie ich Ojca. Ewangelia Mateusza 13:43. Chciałem jeszcze powołać się na dwa inne wersety, bardzo zresztą drogocenne, to Księga Kapłańska 6:5-6. Wersety te mówią o obowiązku kapłanów, o tym, co po pierwsze należało do ich obowiązku. Ich obowiązkiem po pierwsze było dopilnować, by nie wygasł ogień na ołtarzu, ołtarzu całopalnym. Ogień, który palił się na tym ołtarzu, na dziedzińcu zewnętrznym, spadł z nieba. Ogień ten Bóg zapalił. Ogień ten spadł z nieba. Kapłan musiał dopilnować, by ogień ten nie wygasł. To należało do jego obowiązków. W wersetach 6:5-6 z Księgi Kapłańskiej czytamy: ogień na ołtarzu będzie stale płonąć. Nigdy nie będzie wygasać. Nie mógł wygasnąć. Święci, nie pozwólmy, by ogień w nas wygasł. Niech ogień ten stale płonie. Dalej jest powiedziane: na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiary pokoju. Gdy budzimy się rano, obieramy Chrystusa za ofiarę całopalenia, co wiąże się z naszym poświęceniem się Mu. Obieramy Go za ofiarę pokoju, by mieć z Nim społeczność. Jak tylko tak zrobimy, jak tylko powiemy: Panie, obieram Cię za swą ofiarę całopalenia, poświęcam Tobie całego siebie, całe swe życie, cały ten dzień i obieram Cię za swą ofiarę pokoju, by mieć z Tobą społeczność, bliską społeczność. Jak tylko tak zrobimy, ogień w nas robi się większy. Większy. Róbmy tak, a zobaczymy to. Ogień w nas będzie wciąż płonął. Dalej werset 6 mówi: ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu, nigdy nie będzie wygasać. Gdy służymy Panu na pełnym etacie, wszyscy służymy Mu na pełnym etacie, czy jako ci, co porzucili w tym celu pracę zawodową, czy jako ci, co zarabiają pieniądze, naszym pierwszym obowiązkiem rano jest poranne ożywienie z Panem. Kiedy to pilnujemy ognia na ołtarzu, ogień nie może wygasnąć i nie wygaśnie. To po pierwsze należało do obowiązków kapłana. Chciałem przeczytać pewne fragmenty z książki która traktuje o kontaktowaniu się z Panem, napełnianiu się w duchu i prawidłowych spotkaniach chrześcijańskich służących realizacji odwiecznego Bożego zamysłu. Namawiam do nabycia tej książki. W książce tej zawarte są poselstwa, które nasz brat wygłosił w roku 1963. Nie do wiary, gdzie te poselstwa zostały wygłoszone. W Las Vegas. Chwała Panu. Coś dobrego powstało w Las Vegas. Konferencja ta pochwyciła dużo świętych dla pańskiego odzyskiwania. Odbyła się ona w roku 1963. Chcę przeczytać to, co jest moim brzemieniem. Kieruję to do wszystkich, a szczególnie do młodzieży. Gdy spędzamy czas rano z Panem, bierzmy słowo za pomocą wszelkiej modlitwy, różnorakiej modlitwy. Innymi słowy, gdy schodzimy się razem i modlitewnie czytamy słowo, możemy powtarzać je do siebie nawzajem. To jeden ze sposobów modlitewnego czytania, ale gdy sami modlitewnie czytamy, musimy nadać słowu osobisty charakter. Używajmy słowa do rozmawiania z Panem, by On z kolei mógł do nas mówić tym słowem. Podam przykład z książki, o której przed chwilą mówiłem. Przeczytamy o tym na stronach 20 i 21. Brat Lee mówi, musimy odczytywać słowo. Musimy odczytywać słowo swoim duchem. Aby odczytywać je duchem, musimy nie tylko je czytać, lecz również modlić się nad tym słowem. Gdy przeczytamy jeden lub dwa wersety, spędźmy trochę czasu, by modlić się tym wersetem i tym, co się z nim wiąże. Na przykład przeczytaliśmy werset 18-19 z Ewangelii Łukasza, który mówi, Jezus mu odpowiedział, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Posłuchajmy, gdy przeczytamy ten werset, módlmy się tym. Możemy tak się pomodlić, Panie, Słowo Twoje mówi, że nikt nie jest dobry, czyli nie jestem dobry, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Panie, chwalę Ciebie, jedynie Ty jesteś dobry. We mnie nie ma niczego, co byłoby dobre. Gdy tak się pomodlimy, możemy dalej się modlić. Panie, ponieważ nie ma we mnie niczego dobrego, zbaw mnie od ufania sobie i naucz mnie, jak radować się Tobą i Tobie ufać. Jedynie Ty jesteś dobry. Modląc się tak słowem i tym, co się z nim wiąże, ćwiczymy swojego ducha. A ćwicząc tak ducha, kontaktujemy się z Panem w słowie. Zamiast jedynie czytać słowo umysłem, możemy ćwiczyć swego ducha, modląc się nad tym słowem. Możemy modlić się tak, o Panie, nikt w tym wszechświecie nie jest dobry, tylko Bóg. Bóg jest jedynie dobry. Oczywiście musimy rozumieć, co ten werset znaczy, lecz bardziej jeszcze musimy ćwiczyć swe serce, by kochać ten werset i ducha, by kontaktować się z Panem w tym wersecie. Od razu powinniśmy zamienić czytanie w modlitwę i tak się modlić. Panie, to wspaniałe. Nikt nie jest dobry, nawet ja. Jedynie Ty jesteś dobry. Panie, dziękuję, że jedynie Ty jesteś dobry. Spraw, bym uświadomił sobie, że nie jestem dobry i że nie ma we mnie niczego, co dobre. Zbaw mnie od ufania sobie i polegania na sobie. Ucz mnie ufać Tobie, obierać Ciebie za swoje życie i żyć dzięki Tobie. Jedynie Ty jesteś dobry. Tak oto przychodzimy do Słowa, zamieniając czytanie w modlitwę. Czyniąc tak, ćwiczymy swojego ducha i kontaktujemy się z Panem w Słowie. Takie czytanie Słowa jest najprostsze i najskuteczniejsze. Mam nadzieję, że wszyscy nauczymy się modlić. Modlić się nad Słowem w taki sposób, gdy sami spędzamy czas z Panem, wówczas Słowo stanie się częścią naszej istoty. Słowo wleje się w nas obficie, zamieszka w nas obficie, gdy będziemy się nad Nim modlić w taki sposób i gdy bracie będziemy za pomocą wszelkiego rodzaju modlitwy. W punkcie drugim czytamy, jeśli codziennie doświadczamy przebudzenia, będziemy żywi. Upoważni to też nas do praktykowania ustanowionej przez Boga drogi i udzielania pomocy Kościołowi w jej obraniu. Przechodzimy teraz do punktu rzymskiego drugiego. Zanim przeczytam ten punkt, chciałbym przeczytać pewien fragment ze studium życia ksiąg proroków mniejszych. Fragment ten zamieszczony jest na stronach 107 i 108. Podtytuł tego fragmentu brzmi Lekcja, jaką dzisiaj odbieramy. We fragmencie tym nasz brat mówi o naszych upadkach i o tym, że potrzeba nam, by Bóg nas karcił. Mówi tak, historia Boga w Biblii przekazuje dla nas dzisiaj pewną lekcję. Bóg stworzył nas, bo chciał nas zdobyć, wejść w nas i być jedno z nami. Jednakże albo nas Bóg nie obchodzi, albo dbamy o Niego na swój sposób. W rezultacie ponosimy kompletne fiasko. Paweł wyznaje tego typu niepowodzenie, gdy mówi, nieszczęsny ja człowiek, w liście do Rzymian 7,24. I dalej o tym, że potrzebujemy tego, by Bóg nas karcił, ponieważ my sami jesteśmy fiaskiem i ponieważ sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest nędzna, straszna i żałosna, potrzebujemy, by Bóg nas karcił. Z tego powodu nasze ludzkie życie jako chrześcijan jest życiem chłostania nas w wyniku cierpień, jakich doznajemy od różnych gatunków szarańczy, mąż, żona, dzieci, praca, zdobywanie wyższego wykształcenia, próby zarobienia większych pieniędzy. To szarańcza, która nas tnie, roi się, liże i pożera. Szarańcza ta sprawia, że nasze życie jest życiem cierpienia, a nasze dni dniami Bożego karcenia. Cel i zamiar takiego karania, takiego karcenia polega na tym, że Chrystus ma się w nas objawić, w wyniku czego nastąpi przywrócenie wszechświata. W końcu objawienie się Chrystusa, czyli wynik cierpień i karcenia, zostanie zwieńczone w postaci odnowienia całego wszechświata. Dobrze, przeczytam teraz kilka wersetów z 6 rozdziału z Księgi Ozeasza. Na ich podstawie powstał ten punkt rzymski. Przeczytam 4 pierwsze wersety z tego rozdziału. Tak naprawdę to 3. Namawiam was do modlitwy nad tymi wersetami. Wersety te mówią, chodźcie, powróćmy do Jahwe. Chodźcie, powróćmy do Jahwe, bo On rozszarpał, widzicie, to karcenie, bo On rozszarpał i On nas też uleczy. On to nas pobił, On ranę zawiąże. Módlmy się, Panie, chcę powrócić do Ciebie, uzdrów mnie, Panie, obwiąż moje rany. Po 2 dniach On nas ożywi, a dnia 3 dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Módlmy się nad tymi wersetami i mówmy, Panie, ożyw mnie, wskrześ, spraw, bym żył w Twojej obecności, otoczony przez to wszystko, co przechodzę. Kolejny werset 3 mówi, dążmy usilnie, aby poznać Jahwe. Bardzo lubię ten werset. Dążmy usilnie, nie tylko dążmy usilnie do Jahwe, lecz dążmy usilnie, by poznać Jahwe. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, a przyjdzie do nas jakby deszcz, jak późny deszcz, co zrasza ziemię. Dobrze. I tak przechodzimy do punktu rzymskiego drugiego. Czytamy w nim. Z jednej strony Habakuk modlił się o przebudzenie. Z drugiej strony Ozeasz mówił o spustoszeniu 2 dni i zmartwychwstaniu na 3 dzień. Po 2 dniach ożywi nas, a dnia 3 nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, Zgodnie z tą zasadą, dwa dni w księdze Ozeasza 6:2 mogą symbolizować pierwsze dwa okresy po 1000 lat każdy, licząc od 70 roku po Chrystusie, kiedy to rzymski książę Tytus zniszczył Jerozolimę i świątynię, z okrucieństwem zabił tysiące Żydów i sprawił, że rozproszyli się oni po różnych narodach. Punkt B. Od owego czasu Izrael, nasz przedstawiciel, uległ spustoszeniu. Odtąd Żydzi zostali bez króla, księcia, ofiar i świątyni, co stanowiło wypełnienie proroctwa z księgi Ozeasza 3:4. Kolejny punkt C. Bóg na 2000 lat pozostawił Izrael w stanie martwoty, lecz po upływie 2000 lat nadejdzie okres trzeciego tysiąclecia. Trzeci dzień może symbolizować trzecie tysiąclecie, czyli tysiącletnie królestwo, wiek przywrócenia, który zaistnieje w rzeczywistości zmartwychwstania Chrystusa. Izrael wówczas powstanie, czyli zostanie przywrócony. Punkt E. Identyczna zasada obowiązuje w naszym życiu chrześcijańskim. Po upływie dwóch dni spustoszenia nastaje dzień trzeci. Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, a jako pneumatyczny Chrystus, życiodajny duch w zmartwychwstaniu, jest rzeczywistością dnia trzeciego. Punkt drugi. Dzisiaj możemy przyjąć pneumatycznego Chrystusa w zmartwychwstaniu i w ten sposób radować się rzeczywistością Jego zmartwychwstania. Jeśli mamy zmartwychwstałego Chrystusa, znajdujemy się w poranku, wschodzie słońca i staje się to dla nas prawdziwym przebudzeniem. W kolejnym punkcie trzecim czytamy, ilekroć kontaktujemy się z takim Chrystusem, zostajemy wyprowadzeni ze spustoszenia dwóch dni i wniesieni do zmartwychwstania dnia trzeciego. Chciałbym podzielić się krótko na temat jednego hymnu, ale zanim to zrobię, podzielę się na temat Ewangelii Jana 20:22, gdyż to w tym wersecie Pan po raz pierwszy spotkał się z uczniami w zmartwychwstaniu. Nie wygłosił im długiego poselstwa, jest powiedziane, że tchnął w nich. Czyż nie jest to wspaniałe? Tchnął w nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego, czy też przyjmijcie świętą pneumę. Możemy to również przetłumaczyć jako: przyjmijcie święte tchnienie. I tak tchnął w nich i rzekł: przyjmijcie święte tchnienie. Święci, nakłaniałbym was, byście czasem, gdy spędzacie czas z Panem w ciągu najbliższych dni, sięgnęli po hymn 4:7 i prawdziwie go zaśpiewali oraz modlili się nad nim. Hymn ten napisał Simpson. To słowa modlitwy, to naprawdę jest modlitwa. Cały hymn jest naprawdę modlitwą. Posłuchajmy, o czym mówi pierwsza linijka tego hymnu. Panie, tchnij swojego ducha, naucz mnie, jak wdychać Cię. Pomóż wylać na Twe łono życie me, egoizm, grzech. Jeśli mamy wdychać Pana, musimy z Nim rozmawiać. Musimy wylewać na Jego łono całe swe życie, własne ja i grzech, by cały chłam, jaki zalega w nas, wylać na Jego łono i wdychać czyste powietrze zmartwychwstałego Chrystusa, czystą pneumę zmartwychwstałego Chrystusa. Powtórzę, co hymn ten mówi. Pomóż wylać na Twe łono życie me, egoizm, grzech. Musimy mieć ze sobą nawzajem społeczność. Czasami udajemy się na społeczność ze starszymi braćmi czy siostrami. Być może nie potrafimy dostać się do Pana i potrzebujemy mieć społeczność o powstałym problemie, lecz jedynie na Jego łono możemy wylać całe swe życie, własne ja i grzech. Czy tak? Jeśli przyjdziesz do mnie, Jason, i wylejesz na me łono całe swe życie, ja i grzech, to nie wiem, jak będę się czuł później. No, nie wiem, czy dalej będę uczestniczył w przebudzeniu, ale przed Panem możemy tak zrobić. Możemy wylać na Jego łono całe swe życie, własne ja i grzech. Możemy z Nim rozmawiać, otworzyć się przed Nim, nie udawać. To pozwoli nam Go wdychać. Hymn ten mówi dalej, własne me wydycham życie, życiem Twym napełniam się, rzucam słabość mą i siłę, wdycham boskie życie Twe. Złą naturę mą wydycham. Wszystko za mnie chciałeś znieść. Twą oczyszczającą pełnię wdycham. W niej zanurzam się. Podobają mi się te słowa. Smutek mój wydycham teraz na Twą delikatną pierś. Jeśli coś nas zasmuca, możemy wydychać ten smutek na Jego delikatną pierś. Możemy też wdychać Jego radość i pociechę, pokój i ukojenie. Czy nie jest to wspaniałe? I chorobę mą wydycham. Ty poniosłeś ciężar jej. Wdycham nowe uzdrowienie obiecane duszy mej. I tęsknoty me wydycham w miłujące ucho Twe. Odpowiedzi Twych wdychanie koi wątpliwości me. Tak oddycham w każdej chwili, czerpiąc z Ciebie życie me. Oddychając, żyję Tobą. Panie, tchnij, napełnij mnie. Śpiewajmy tę pieśń i módlmy się nią do Pana oraz modlitewnie ją czytajmy, tak jak Wam czytałem. Wiecie, o co mi chodzi. W ten sposób prawdziwie będziemy nad tym się modlić i brać to za pomocą wszelkie modlitwy, a w ten sposób dostanie się to do naszego wnętrza i Słowo zamieszka w nas obficie. Dobrze, przechodzimy do punktu F. Przebudzenie objawione w prorokach mniejszych dotyczy rodziny, Kościoła, narodów i całej rasy ludzkiej, jak też całego wszechświata. W zasadzie wszystko i wszyscy na ziemi znajdują się w spustoszeniu dwóch dni, o których mówi Księga Ozeasza 6:2. Punkt pierwszy. Od upadku człowieka w całym stworzeniu zaznacza się dążenie do przebudzenia. Mówi o tym List do Rzymian 8:20-22. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd wespół jęczy i mozoli się w bólach. I tak całe stworzenie czeka na pełne objawienie się synów Bożych. To po to tu jesteśmy, byśmy objawili się w pełni, w duchu, duszy i ciele, jako synowie Boży. Punkt drugi. Z powodu upadku Adama, skażenie, niewola i śmierć weszły w całe stworzenie. Dzisiaj wszystko niszczeje i poddane jest niewoli zepsucia. Wszystko, co poddane jest tej niewoli, dąży do przebudzenia. Bardzo lubię werset 4:16 z drugiego listu do Koryntian. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Na tym polega codzienne przebudzenie, z którym wiąże się świeży zasób Pana, naszego życia zmartwychwstania. Pod koniec tego rozdziału, w wersecie 4:18, czytamy, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. To tym właśnie zajmujemy się na tym szkoleniu. Patrzymy na niewidzialnego, przetworzonego i zwieńczonego, trójjedynego Boga. Patrzymy na Tego, który jest wieczny. Pańskie odzyskiwanie polega na odzyskaniu nas, byśmy nie patrzyli na to, co widzialne w tym zewnętrznym świecie, lecz na to, co niewidzialne w świecie duchowym. Powtórzę, Pańskie odzyskiwanie polega na odzyskaniu nas, byśmy nie patrzyli na to, co widzialne w tym zewnętrznym świecie, czyli na zewnętrzne dzieje ludzkości, lecz na to, co niewidzialne w świecie duchowym, czyli boską historię w dziejach ludzkości. W punkcie G czytamy, powszechna potrzeba przebudzenia, przywrócenia może zostać zaspokojona jedynie przez Chrystusa i w Nim. Jedynie Chrystus, który zmartwychwstał trzeciego dnia, jest ożywiającą mocą. Chrystus jest zmartwychwstaniem, rzeczywistością dnia trzeciego dla całego wszechświata i całej ludzkości. Rzeczywistością dnia trzeciego jest osoba zmartwychwstałego Chrystusa wraz z rzeczywistością przebudzenia. Chrystus zatem jest pierwiastkiem przebudzenia, do którego dąży całe stworzenie. Skażenie i spustoszenie może pochłonąć jedynie zmartwychwstały Chrystus. Punkt H. Doświadczymy przebudzenia, kontaktując się z Chrystusem poprzez nawrócenie i wyznawanie grzechów, upadków i ciemności. I w ten sposób, wchodząc w Niego jako zmartwychwstanie, czyniąc tak, zostajemy wyprowadzeni ze spustoszenia dwóch dni i wniesieni do Chrystusa w rzeczywistości dnia trzeciego. Dzień trzeci to nic innego jak osoba zmartwychwstałego Chrystusa, który jest rzeczywistością przebudzenia. Ponownie przeczytam wam pewien fragment z tej książki, o której już mówiłem, z zapisu z konferencji, którą brat Lee wygłosił w Las Vegas, ze strony 35. To na wypadek, gdyby ktoś chciałby to przeczytać. To osobiste świadectwo brata Lee o tym, jak Pan go przebudził. Posłudzę, ten właśnie fragment jest najbardziej szczegółowy i pełny. To nieocenione. Starajcie się słuchać, gdy będę wam to czytał. Bradley mówił tak. Gdy przyjąłem Pana, myślałem, że muszę zacząć się zachowywać jak chrześcijanin. Rozumiałem, że musiałem być dobry i religijny. Z takim podejściem do sprawy zacząłem czytać i studiować Pismo Święte. Szukałem też, gdzie mógłbym zdobyć najlepsze poznanie Pisma. Gdy takie miejsce znalazłem, studiowałem tam Biblię i uczyłem się Pisma przez 7 lat. Dzień w dzień i tydzień w tydzień modliłem się i uczęszczałem na spotkania. Jednakże w środku byłem martwy. Pewnego dnia w sierpniu 1931 roku Pan przemówił we mnie. Zapytał, co ty tu robisz? Czy jesteś żywy, czy martwy? Jakim jesteś chrześcijaninem? To był dla mnie prawdziwy przełom. Zaraz następnego dnia wszedłem na wzgórze, nieopodal mego domu, i modliłem się. Udałem się tam rano. Uklęknąłem i zawołałem do Pana słowami, Panie, bądź dla mnie miłosierny. Coś musi być ze mną nie tak. Tydzień w tydzień uczęszczałem na spotkania chrześcijańskie, studiowałem słowo, modliłem się, lecz wciąż jestem taki martwy i słaby. Przez tyle lat nie przyprowadziłem ani jednej duszy do Ciebie. Gdy wołałem w ten sposób, Duch Święty zalał mnie niczym fala. Zdałem sobie sprawę, że jestem grzeszny, brudny i zbuntowany. Nie potrafię opisać, jak się wtedy czułem. Najzwyczajniej w świecie padłem plackiem na ziemię i powiedziałem Panu, Panie, jestem grzeszny, najbardziej grzeszny ze wszystkich w całym świecie. Gdy tak wyznawałem Panu, łzy spływały mi po twarzy. Później, gdy schodziłem z tego wzgórza, przepełniało mnie szczęście, radość, pokój. Czułem się niebiańską. Nie wiedziałem wtedy, gdzie jestem. Nie potrafiłem powiedzieć, czy byłem w niebiosach, czy na ziemi. Od owego dnia, przez ponad 7 miesięcy, wstawałem rano i udawałem się na to wzgórze. Dzień w dzień chodziłem na to wzgórze się modlić do Pana w żywy sposób. Bracia i siostry, codziennie musimy wejść na swoją górę wołać do Pana i mieć z Nim styczność w żywy sposób, zwycięski, nie udawać. W owym czasie tak łatwo mi było spotykać się z Panem. Mogłem czytać Słowo, modlić się, wołać do Pana w żywy sposób. Czasem, gdy wołałam do Niego, musiałem przestać, gdyż łzy spływały mi po twarzy. Chodziłem na tę górkę sam przez 7 miesięcy, by się tak modlić. Byłem wtedy młody. Nikt mnie nie rozumiał. Posłuchajmy, coś powiem. Kościół w Chifu powstał w wyniku tego osobistego czasu spędzanego z Panem na tym wzgórzu. Zszedł z tego wzgórza, spotkał kolegę, ochrzcił go, później ktoś inny został zbawiony i ochrzczony. W końcu powstał Kościół w Chifu. Wszystko zaczęło się od tego osobistego czasu, jaki spędzał z Panem. Nawracał się i wyznawał, wzywał Pana i modlitewnie czytał Słowo. Dalej czytamy, moja rodzina myślała, że coś ze mną jest nie tak, że coś było nie tak z moją głową. Zauważyli wielką zmianę, jaka dokonała się w moim życiu. Po 7 miesiącach takiej modlitwy zrozumiałem różnicę, co to znaczy być religijnym i duchowym, co to znaczy czytać Pismo umysłem, a czytać żywe Słowo Boże duchem. Bóg pragnie, by wszyscy byli autentycznie duchowi. Żebyśmy jednak stali się duchowi, musi przynajmniej raz zdarzyć się, że przyjdziemy do Pana, a spotkanie to będzie bardzo konkretne. Musimy przyjść do Pana konkretnie, zdecydowanie, nie modlić się o różne rzeczy, lecz spotkać Go, a On by mógł spotkać nas. Musimy powiedzieć Panu, Panie, oto jestem. Jestem gotów na to, byś mnie przeszukał, byś mnie spotkał, skruszył i mówił do mnie, Panie, jestem gotów, oto jestem. Wszyscy udajmy się do Pana i przynajmniej raz w życiu tak spędźmy z Nim czas. Dobrze, dalej nie będę czytać. To doprawdy nieocenione. Mam nadzieję, że za tym przykładem podążymy. Dobrze, przechodzimy do punktu rzymskiego trzeciego. Księga Joela 3, 1 i 2 mówi o wylaniu ducha. Punkt A. Codziennie potrzeba nam wylania wszechzawierającego, zwieńczonego, złożonego, życiodajnego ducha, który jest przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. Duch ten obejmuje boskość i człowieczeństwo Chrystusa, skuteczność Jego śmierci i moc Jego zmartwychwstania. Duch ten jest naszym działem, naszym dziedzictwem. Jak radujemy się duchem? Księga Joela 2:32. Kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. List do Rzymian 10:12-13 mówi, On jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Wzywajmy Pana dzień po dniu, co chwila, nieustannie w ciągu dnia. Coś ostatnio mnie poruszyło na jednym ze spotkań środowych. W księdze Ezechiela 1:26 widzimy człowieka na tronie. Na tronie zasiada Bóg człowiek. Ezechiel wyraźnie zobaczył człowieka na tronie. Tym człowiekiem jest Jezus, Bóg człowiek. Gdy mówimy Panie Jezu, mówimy Panie Jezu. Mówimy, że On jest Panem naszego życia, Królem w nas. Chcemy, by On w nas panował, władał. Dzięki temu będziemy mogli radować się wszystkimi Jego bogactwami i stać się rzeczywistością Jego Królestwa. Punkt rzymski czwarty. Powiedzieliśmy już o wzywaniu imienia Pana. Boże wybrani odpowiadają przez to, że pozwalają Panu, by pobudził ich w duchu. Pobudził więc Jahwe, ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy i ducha arcykapłana Jozłego, syna Josadaka, a także ducha całej reszty ludu. Módlmy się, Panie, pobudź mego ducha. Codziennie, na naszego ducha trzeba pobudzać. Punkt A. Pan pobudził Bożych wybranych w ich duchu, w porządku zgodnym z Bożą władzą, przez wzgląd na odzyskanie budowy Bożego domu, poczynając od naczelnika Zerubabela. Oznacza to, że wszyscy współpracownicy i starsi jako pierwsi powinni dążyć do tego, by Pan pobudzał ich ducha. Punkt B. W prorokach mniejszych mowa jest zarówno o boskim duchu, jak i pobudzonym ludzkim duchu Bożych wybranych. Punkt C. W Nowym Testamencie boski duch został zwieńczony i wylany, a nasz ludzki duch reaguje na niego pobudzeniem. Podczas ostatniego poselstwa słyszeliśmy, że Księga Malachiasza 2:15 i 16 mówi, byśmy zważali na swego ducha. Zważajmy na swego ducha. List do Rzymian 8:6 mówi, byśmy kierowali umysł na ducha, co oznacza, że musimy zwracać na niego uwagę, dbać o niego, używać go. List Judy, wersety 19 do 21, bardzo je lubię. Werset 19 mówi, to są ci, którzy powodują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Innymi słowy, bracia i siostry, jeśli nie ćwiczymy ducha, nie zostaje on pobudzony na co dzień przez Pana, ostatecznie przyczynimy się do podziału w Kościele. To są ci, którzy powodują rozłamy zmysłowi. Innymi słowy, nad takimi włada ich dusza, kieruje nimi ich własna dusza, żyją oni w duszy, nie mają ducha. Co to znaczy nie mieć ducha? Przeczytam przypis do wersetu 19, przypis drugi. Mowa to o ludzkim duchu. Odstępcy pozbawieni są ducha. Nie przestali mieć ducha jako części swej trójczęściowej natury, lecz przestał przedstawiać on dla nich wartość. Został zdegradowany do niższej pozycji i znajduje się pod władzą psyche, ich duszy, osobistego życia, jakby nie miał w sobie własnego, prawdziwego życia. Te słowa powiedział Dean Alford. Posłuchajmy tego. Nie obchodzi ich własny duch, ani go nie używają. Święci, niech obchodzi nas, nasz duch, używajmy go. Nie kontaktują się oni z Bogiem za pośrednictwem swego ducha w łączności z Duchem Bożym. Nie żyją oni również w duchu, ani nie postępują według Niego. Ich ciało ściąga ich w dół. Stali się cieleśni i stracili świadomość sumienia. Stali się jak zwierzęta, bez rozumu. To werset 10 z listu Judy. Stracili świadomość własnego sumienia. Stali się niczym zwierzęta, bez rozumu. Zwierzęta mają ciała, duszę, lecz nie mają ducha. Nie mają one ducha. Zwierzęta nie mają sumienia, tak? Jeśli nie ćwiczymy zatem swego ducha, gdzie podziało się nasze sumienie? Zwierzęta nie mają sumienia. Powołam się na następujący przykład. Pamiętam, jak pewnego razu pracowałem z braćmi. Zaraz po tym, jak się ożeniłem. Moja żona przygotowywała mi kanapki na obiad podczas miesiąca miodowego. Wyciągało się te kanapki z torby, tak? Nie mogłem się zawsze doczekać przerwy obiadowej, gdy pracowałem wtedy z braćmi. Takich kanapek jak tamte już raczej nie dostaję. Moje kanapki były naprawdę dobre. To było podczas miesiąca miodowego. W każdym razie swoje kanapki kładłem na maskę furgonetki, którą jeździliśmy, wykonując naszą pracę. Gdy przyszła pora obiadowa, powiedziałam, pora na obiad. Poszedłem po swoje kanapki, a tu pies mi je zjadł. Siedział sobie i patrzył na mnie, oblizywał się i patrzył na mnie. Ani trochę tym się nie martwił. Nie miał sumienia, czyż nie? Gdyby jednak to Jason zjadł mi kanapki, tak by się nie zachował. Rzekłby, och Ed, wybacz mi. Jeśli nie ćwiczymy ducha, stajemy się niczym zwierzęta bez rozumu. Tracimy świadomość sumienia. Juda mówi dalej, ale wy, ukochani, nie bądźcie jak ci, co nie mają ducha. Ale wy, ukochani, budujcie siebie samych, waszej najświętszej mierze. Módlcie się w Duchu Świętym. W taki sposób ćwiczymy ducha. Modlimy się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które prowadzi do życia wiecznego. Te wersety 19 do 21 z listu Judy łączą ćwiczenie ducha z trójjedynym Bogiem, a celem tego jest Nowa Jeruzalem. Jest powiedziane, nie mający ducha, ale wy, ukochani, budujcie siebie samych w waszej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Mowa tu o Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Tu mowa o Ojcu. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mowa tu o Synu, które prowadzi do życia wiecznego. Słowa prowadzi do oznaczają stajemy się, czyli stajemy się sumą życia wiecznego, nową Jeruzalem. Kiedy zatem ćwiczymy ducha, radujemy się całością trójjedynego Boga i dzięki temu możemy stać się sumą życia wiecznego, nową Jeruzalem. Zatem duch wszystkich nas musi zostać pobudzony. Musimy też być tymi, którzy ćwiczą swego ducha. W drugim liście do Tymoteusza 1:6-7 Paweł mówi o tym. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk, gdyż nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Posłuchajmy, Paweł mówi tak, z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar Boży, który jest w tobie, przez nałożenie moich rąk, gdyż nie dał nam Bóg ducha. Darem Bożym zatem jest tu dany nam przez Boga duch. Nasz duch dany przez Boga jest darem Bożym. Nie dał on nam ducha bojaźni, lecz ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Bracia i siostry, mamy wzmocnionego ducha. Dlaczego tak mówię? Ponieważ w naszym duchu jest trójjedyny Bóg. On jest naszym towarzyszem w naszym duchu. Pan jest z naszym duchem. Święci, nie możemy kochać świętych, jeśli nie ćwiczymy swego ducha, ponieważ nasz zespolony duch jest duchem miłości. Ćwiczmy ducha, by kochać Pana i kochać również świętych. W każdym razie mamy ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Bradley powiedział, że na tej podstawie powinniśmy ogłosić, jestem silny, kocham, rozumiem. Kto tak mówi, jest błogosławiony. Powiedzmy to razem. Jestem silny, kocham, rozumiem. Taki jest ten duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Dobrze, w punkcie rzymskim 5 czytamy. Prorocy mniejsi objawiają również, że Chrystusem możemy się radować. Radowanie się Bożym Chrystusem jest w rzeczywistości radowaniem się samym Bogiem. Bardzo lubię Psalm 43:4. W wersecie tym czytamy. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, wesela i radości mojej. W wersecie tym psalmista stawia znak równości pomiędzy ołtarzem Bożym i Bogiem. Przystąpię do ołtarza Bożego. Ołtarz ten przedstawia krzyż. Ołtarz Boży przedstawia też miejsce, gdzie obieramy Go za ofiarę całopalenia i poświęcamy Mu swoje życie. Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga. Kto jest moją radością i weselem? Bóg jest moją radością i weselem. Punkt A mówi o jednym z aspektów Chrystusa, który możemy się radować. Poruszę wszystkie narody i przyjdzie pragnienie wszystkich narodów. On jest pragnieniem narodów. My zaś musimy się modlić. Panie, spraw, bym był głodny, bym łaknął Ciebie. Ewangelia Łukasza 1,53 to przejmujący werset. Czytamy w nim. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Nie wiem jak Wy, ja chcę być jednym z tych głodnych, których On nasyca dobrami Chrystusa. Nie chcę przynależeć do tych bogatych, których odsyła z niczym. Módlmy się zatem, by Pan podsycał nasz głód, łaknienie Go. I tak On jest pragnieniem wszystkich narodów. Punkt pierwszy. Możemy radować się Chrystusem, który jest pragnieniem Bożych wybranych i tym, którego pragnie ludzkość. Posłuchajmy tego. Czy jesteśmy gorący, czy zimni względem Pana? Pragniemy Chrystusa. Pragniemy Go codziennie. Czyż nie jest to wspaniale? Nawet jeśli jesteśmy zimni, pragniemy Chrystusa, gdyż w naszym duchu jest ktoś, kto ma na imię pragnienie, który nosi imię pragnienie narodów. On jest pragnieniem wszystkich narodów. Żyje On w naszym duchu. Czy zatem jesteśmy gorący, czy zimni? Pragniemy Chrystusa. Posłuchajmy teraz punktu drugiego. Mimo iż narody nie znają Chrystusa, wciąż Go pragną. Wszyscy pragną pokoju i dobrego życia. Zanim jednak czymś się podzielę na ten temat, powiem, że ludzie nadal pragną Chrystusa. James dzielił się z nami o wyjściach Chrystusa. Mówił m.in. jak Chrystus przemawia przez stworzenie. On przemawia jako Słowo Boże przez stworzenie. Dlatego ludzie lubią być na łonie natury, lubią oglądać góry, drzewa, rzeki, zieloną trawę, gdyż wszystko to zaistniało w Nim, przez Niego i dla Niego. On jest Stwórcą tego wszystkiego. On jest rzeczywistością wszystkich pozytywnych rzeczy we wszechświecie. Dlatego to ludzie lubią przebywać na łonie natury, lubią patrzeć w gwiazdy, gdyż On jest prawdziwą, żywą gwiazdą. Wierzcie lub nie, ale jest coś pięknego w Anaheim, na co możemy popatrzeć. Alleluja. Nie powiem Wam, gdzie to jest. W każdym razie jest. Dobrze. Punkt drugi. Mimo iż narody nie znają Chrystusa, wciąż Go pragną. Wszyscy pragną pokoju i dobrego życia, pełnego takich cnót jak światło, miłość, cierpliwość, pokora, łagodność, wytrwałość, radość i sprawiedliwość. Skoro Chrystus jest rzeczywistością tego wszystkiego, to, że narody tego pragną, oznacza, że podświadomie pragną Chrystusa. Punkt trzeci. Chrystus jest jedyną potrzebą ludzkości. Pragną Go wszyscy, tak wierzący, jak i niewierzący. Gdy Chrystus powróci, narody powiedzą, oto ten, którego szukałem przez całe swoje życie. Tak się stało. Gdy zostałem zbawiony, powiedziałem wtedy, Panie, jesteś wszystkim, o czym zawsze marzyłem. Jesteś wszystkim, czego zawsze chciałem. Dobrze, punkt B. Możemy ratować się Chrystusem, który jest aniołem przymierza. Minoru trochę się dzielił na ten temat w swoim poselstwie. Powiem tylko tyle. Dobrze, w punkcie pierwszym czytamy. To, że Chrystus jest aniołem, oznacza, że jest On sługą. On usługuje nam sobą jako nowym przymierzem. Posłuchajmy, On jest nowym przymierzem. Księga Izajasza 42,6 mówi, że On jest nowym przymierzem. I tak, On jest nowym przymierzem, nowym testamentem, nową wolą. Jeśli coś Wam zapiszę, Jason, powołam się znowu na Ciebie. Powiedzmy, że jestem multibilionerem. Ty jesteś spadkobiercą. Taki poczyniłem zapis w mojej ostatniej woli. Co musi się wydarzyć, byś to otrzymał? Muszę umrzeć. Nie, to ja muszę umrzeć. Nie ty, ty musisz żyć. Ja muszę umrzeć, czyż nie? Jeśli umrę, otrzymasz biliony dolarów. Wykonawca tej woli musi dopilnować, byś wszystko to otrzymał. Jest wykonawca i poręczyciel. Oni mają dopilnować, byś otrzymał wszystko, co zapisane w ostatniej woli, by realnie stało się to Twoje. Posłuchajmy, czy wiemy, co uczynił Chrystus? Umarł. Chciał nam wszystko zapisać, wszystkie swoje niezgłębione bogactwa. Chciał nam zapisać i umarł na krzyżu. Umarł na krzyżu i teraz wola ta, ta Biblia jest nasza. I wszystkie Jego niezgłębione bogactwa. Co niezwykłe, Minoru do tego nawiązał, umarł On i wcielił w życie nowe przymierze. Wcielił w życie Nowy Testament, a gdy zmartwychwstał, stał się Nowym Testamentem. Stał się Jego rzeczywistością, rzeczywistością Nowego Testamentu wraz z Jego niezgłębionymi bogactwami. Teraz we wniebowstąpieniu jest On wykonawcą i poręczycielem Nowego Testamentu, który ma za zadanie dopilnować, by wszystkie bogactwa Nowego Testamentu zostały udzielone naszej istocie i stały się naszą żywą rzeczywistością. To wszystko powinno sprawić, że pokochamy Go bardziej. On jest sługą. To, że Chrystus jest aniołem, oznacza, że jest On sługą. Chrystus usługiwał nam w przyszłości, służy teraz obecnie i będzie służył w przyszłości. Zapisałam sobie następujące wersety. Ewangelia Marka 10:45 mówi nam, że służył On w przeszłości. Werset ten mówi, że Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, lecz aby służyć i dać swe życie jako okup za wielu. On służy też nam nadal obecnie. Służy w tej właśnie chwili. Usługuje nam sobą jako prawem życia. Służy nam rzeczywistością Nowego Przymierza, które jest prawem Ducha Życia. Prawo to jest automatycznie działającą funkcją życia. Życie to ma przypisaną sobie automatyczną funkcję napełniania nas automatycznie radością. Prawo to działa samorzutnie, naturalnie i nieświadomie, gdy ćwiczymy ducha. Prawo to uruchamia się w naszej istocie samorzutnie, naturalnie i nieświadomie. Radujemy się Nim. On pilnuje, by zastosowane wobec nas zostało przebaczenie grzechów. On zatem nadal służy nam obecnie. Zapiszcie sobie następujące wersety. Ewangelia Łukasza 22:26-27. W wersetach tych czytamy: lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Posłuchajmy. Otóż ja jestem pośród was, jak ten, kto służy. On teraz właśnie jest pośród nas, jako ten, kto służy. Usługuje nam niezgłębionymi bogactwami i dalej będzie nam usługiwać w przyszłości. To werset 12:37 z Ewangelii Łukasza. On dalej będzie nam służyć w przyszłości. W wersecie tym czytamy: szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. To w tysiącletnim królestwie. I tak On służył nam w przeszłości, służy nam obecnie i będzie służył w przyszłości. Przechodzimy do punktu drugiego. Jako anioł przymierza wcielił On w życie nowe przymierze przy stole, a jako Jego poręczenie sprawia On, że wszystko w tym przymierzu staje się dla nas rzeczywistością. Podoba mi się, co mówią wersety 8-8 do 12 z listu do Hebrajczyków. Przeczytam. A oto, jakie będzie to przymierze, które zawrę w owych dniach z domem Izraela. Prawem moim wypełnię ich myśli, mówi Pan. To boskie udzielanie. Jedno prawo ducha życia staje się licznymi prawami w myślach, umyśle. Wypiszę je na ich sercach. Dalej już nie będę czytać. Radujemy się prawem życia i jego licznymi aspektami. Punkt C. Księga Malachiasza 3,20 mówi nam, że możemy radować się Chrystusem, który jest słońcem sprawiedliwości, z uzdrowieniem w swych skrzydłach. W poprzednim poselstwie nam to pokazano. Punkt pierwszy. Radując się Chrystusem, który jest słońcem sprawiedliwości, wzrastamy w życiu, a ciemność zostaje rozproszona. Czyż nie jest to wspaniałe? Możemy go dotknąć, radować się nim jako słońcem sprawiedliwości, a on rozprasza wszelką ciemność w nas. Punkt drugi. Radując się Chrystusem, który jest słońcem sprawiedliwości, doznajemy uzdrowienia w życiu, a niesprawiedliwość zostaje usunięta w cieni. Słowo usunąć w cień znaczy wymazać, czy też zetrzeć w proch. I tak, radując się Chrystusem, doznajemy uzdrowienia w życiu, a niesprawiedliwość zostaje usunięta w cień, czy też wymazane zostają nasze niesprawiedliwości. I punkt szósty. Kiedy mamy Chrystusa, doznajemy nie tylko przebudzenia, lecz także przywrócenia. Punkt A. Tysiącletnie Królestwo będzie czasem przywrócenia. Przywrócenie to zostanie zwieńczone w nowym niebie i nowej ziemi, których centrum będzie Nowa Jeruzalem. Punkt B. Będzie to największe, ostateczne przywrócenie, którego dokona zmartwychwstały Chrystus. I punkt siódmy. Pan pragnie wprowadzić kościoły w nowe przebudzenie i zakończyć ten wiek. O tym mówiliśmy podczas ostatniej konferencji. Mam nadzieję, że zagłębimy się w jej treści. Powiedzieliśmy o trzech aspektach nowego przebudzenia. Dużo mógłbym o tym powiedzieć, ale nie ma na to czasu. Jeśli jednak zagłębicie się w treści tej konferencji, o tym właśnie ona mówiła, poznacie to i to, co na ten temat mówi posługa. Punkt A. Możemy wkroczyć w nowe przebudzenie dzięki dojściu na szczyt boskiego objawienia przy pomocy posługi wieku, objawienia na temat odwiecznej Bożej ekonomii. Przeczytajmy razem, co nasz brat powiedział. Mam nadzieję, że święci w kościołach na całej ziemi, szczególnie współpracownicy i starsi, zobaczą to objawienie, a następnie powstaną i będą się modlić, by Bóg dał nam nowe przebudzenie, przebudzenie, jakiego historia nigdy wcześniej nie odnotowała. Ten szczyt boskiego objawienia to diament w pudełeczku, jakim jest Biblia. Diamentem tym jest odwieczna Boża ekonomia, której treścią jest Bóg, stający się człowiekiem, by człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Punkt B. Możemy wkroczyć w nowe przebudzenie dzięki prowadzeniu życia Boga człowieka. Przeczytajmy to razem. Wszyscy ogłośmy, że chcemy prowadzić życie Boga człowieka. Bóg ludzie w końcu staną się zwycięzcami z Syjonem wewnątrz Jeruzalem. Przyniesie to nowe przebudzenie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano w historii, i to zakończy ten wiek. Myślę, że na tym szkoleniu, z każdym spotkaniem, widzieliśmy coraz więcej na temat prowadzenia życia Boga człowieka, jak możemy takie zbiorowe życie Boga człowieka prowadzić przy końcu tego wieku. Punkt C. Możemy wkroczyć w nowe przebudzenie dzięki pasieniu innych według Boga. To też przeczytajmy razem. Mam nadzieję, że zapanuje wśród nas prawdziwe przebudzenie dzięki temu, że przyjmiemy brzemię pasienia. Jeśli wszystkie kościoły przyjmą to nauczanie, będą uczestniczyć we wspaniałym pasieniu Chrystusa, nastanie wielkie przebudzenie w odzyskiwaniu. W Ewangelii Jana, w rozdziale 21, Pan powiedział Piotrowi 3 razy, karm baranki moje, paś owce moje, karm owce moje. Znaczy to, że w Jego niebiańskiej posłudze tym właśnie On się zajmuje. W posłudze tej karmi swoje baranki, pasie swoje owce i karmi swoje owce. Chciał On zatem, by posługa apostolska zjednoczyła się z Jego niebiańską posługą. Dlatego powiedział Piotrowi, by karmił jego baranki, pasł jego owce i karmił jego owce po to, by Piotr mógł być jedno z nim w jego niebiańskiej posłudze i troszczył się o jego owce. Tacy i my powinniśmy być. W 20 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy przykład Pawła, który pasł stado Boże. Powiedział on starszym ostatnim razem, gdy był z nimi w Efezie. W wersecie 27. Albowiem nie uchylałem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. A oznacza to, że nie uchylał się, przebywał z nimi 3 lata, dzielił się z nimi wszystkim, co dotyczyło odwiecznej Bożej ekonomii. W wersecie 28 powiedział im, by paśli Kościół Boży, który nabył on swoją własną krwią. W wersetach 20 i 31 w tym samym rozdziale podał im przykład, jak paść innych. W wersecie 20 powiedział, że nauczał świętych publicznie i chodził od domu do domu. Tak też róbmy. Szczególnie starsi i współpracownicy, nauczajmy publicznie i idźmy do świętych, chodźmy od domu do domu. Nie wiem, na ile mogę na ten temat powiedzieć. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby wszyscy starsi odwiedzili wszystkie spotkania grupowe w kościele, jedno po drugim. To byłoby wspaniałe, wspaniałe. Wszyscy doznaliby pasienia i odwiedziliby wszystkie domy świętych. Bracia i siostry, w naszych domach powinni być święci. Brat nasz powiedział, że jeśli w naszym domu są święci, jest to lepsze od 10 poselstw. Jeśli ktoś jest w Twoim domu, lepsze to od 10 poselstw. Nauczajmy zatem publicznie. Możemy to robić w Dzień Pański, gdy prorokujemy. Chodźmy od domu do domu. Są spotkania grupowe, możemy odwiedzać innych w ich domach. Inni mogą też być u nas. W wersecie 31 Paweł mówił o napominaniu ze łzami dzień i noc. To by znaczyło, że w kościele w Efezie chodził po kolei do świętych. Święci, tak powinniśmy czynić. Weźmy do ręki telefon. Dużo osób mamy do odwiedzenia po kolei. Pewien brat powiedział mi ostatnio, to doprawdy smutne. Nie spotykał się on przez dłuższy czas. Pewien brat wraz z innym bratem postanowili go odwiedzić. Przyszli do niego, a on im rzekł, w ciągu 6 miesięcy wy jesteście pierwszymi, którzy mnie odwiedzili, gdyż to już od 6 miesięcy nie byłem na żadnym spotkaniu. Oni go odwiedzili. To tak go pocieszyło. Tą wizytą paśli go, otoczyli troską i posilili. Święci, odwiedzajmy świętych, jednego po drugim. Czyż nas wszystkich nie trzeba paść? Nie trzeba odwiedzać? Nauczajmy zatem publicznie, chodźmy od domu do domu i napominajmy każdego ze łzami. Taki przykład pasienia pozostawił nam Paweł. Takie pasienie przyniesie nowe przebudzenie. Dobrze, na tym zakończę. Tak przedstawia się przebudzenie objawione u proroków mniejszych. Może teraz wstańmy i zaśpiewajmy w ekonomii odwiecznej Bóg chce, by człowiek stał się taki sam. Bracia, niech zaśpiewają to raz, potem siostry i następnie wszyscy razem. W ekonomii odwiecznej Bóg.